Chciałbym kontynuować, myślę, że już ostatni raz dzisiaj, temat imion Boga. Imion Boga. Nauczony doświadczeniem z poprzedniego kazania, dzisiaj wczoraj sprawdziłem dwa razy wszystkie wersety, ale żeby się, nie chcę się usprawiedliwiać może, ale rozmawiałem z Kubą Rixem, on wrócił ze Stanów teraz po wakacjach i opowiadał mi taką rzecz, że jeżeli korzystamy z Biblii w wersjach elektronicznych, a szczególnie tych, które są online, to zdarzają się przypadki, że są włamania na serwery, słuchajcie, i jest przekręcany tekst Biblii. Tak, ja nie mogłem w to uwierzyć, ale wczoraj, kiedy z ciekawości, wczoraj ja korzystam, jak przygotowuję sobie werset, to oczywiście też korzystam z elektronicznej wersji, no, ale tak jak mówię, nauczony doświadczeniem z poprzedniego kazania, siostra Basia mnie tam poprawiała i dziękuję jeszcze raz serdecznie za to, za czujność. Staram się, wczoraj dwa razy sprawdzałem też w wersji papierowej oczywiście, kiedy przygotowywałem, bo zauważyłem też, że na przykład w Ewangelii Jana 8 rozdział kończy się na wersecie krótszym niż powinien się kończyć. W takiej wersji w Biblii oficjalnej online, także bądźcie czujni, jak używacie wersji elektronicznych, to bądźcie czujni, bo rzeczywiście to nie jest fake news, to jest prawda, że zdarzają się takie sytuacje, że tekst jest albo przekręcony, albo ucięty na przykład. No tak jest. Dobrze, ale to nie jest tego sednem tego kazania, nie jest tym, czym chciałem się dzielić o problemach tłumaczeń internetowych. Chciałem dzisiaj się skupić na, myślę, że to już będzie ostatnia część, tym razem na imionach Boga, które skupiają się wokół imienia Jahwe. Mówiliśmy, tak postaram się krótko przypomnieć jeszcze, o czym mówiliśmy wcześniej. Jeżeli ktoś nie był, to może też warto przypomnieć, że Słowo Boże pokazuje, że Bóg zmienia ludziom imiona. Tak? Widzimy w Słowie Bożym przykłady, przypadki, że Bóg zmieniał imiona człowiekowi. I takim najprostszym, najbardziej znanym przykładem jest Abraham, prawda? Kiedy Pan Bóg powiedział do niego: nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. To jest zapisane w 1 Mojżeszowej, w 17 rozdziale, w 5 wersecie. I Bóg zmienił imię Abrama, oznaczające wysoki ojciec, na Abraham, oznaczające ojciec mnóstwa narodów. I powiedzieliśmy sobie, że te pierwsze imię, które miał Abram, nie było imieniem złym, nie było imieniem niewłaściwym, nie było imieniem, którego ten człowiek musiałby się wstydzić. Było pięknym imieniem też, wysoki ojciec, prawda? Któż nie chciałby mieć takiego imienia jako mężczyzna, wysoki ojciec? Ładne imię. Ale jednak Bóg postanowił inaczej. Będziesz odtąd się nazywał ojciec mnóstwa narodów. Dlatego, że to imię charakteryzowało cel, który Bóg miał dla niego, dla jego życia, tak? Dla jego powołania. Dlatego w jaki sposób ten człowiek zaistniał, prawda? W historii nie tylko narodu żydowskiego, ale i całego świata. Prawda? No i w Bożym Słowie, jako przykład męża Bożego w końcu, prawda? Ojciec mnóstwa narodów. I podobnie było z jego żoną, Saraj. Mówiliśmy sobie o tym, że dalej jest zapisane, że potem rzekł Bóg do Abrahama, Saraj swej żony nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. I Bóg zmienił imię Saraj, oznaczające moja księżniczka, na Sara, oznaczające matkę narodów. No i znowu, moja księżniczka, tak? Mówiliśmy, że każda żona chciałaby być tak nazywana przez swojego męża. Moja księżniczko. Jakby słyszała to codziennie, myślę, że nie miałaby nic przeciwko temu. A jednak Bóg postanowił inaczej. Też pokazuje, jaką rolę ma Sara też tutaj, prawda? Jako żona Abrahama, jako to wsparcie dla niego, jest nazwana matką narodów. Jest nazwana matką narodów. Więc Bóg jakby identyfikuje imię bardzo często z tym, do czego człowiek jest powołany. I mówiliśmy, że w historii, w biblijnych imionach, szczególnie w Starym Testamencie jest to widoczne, ale nie tylko w Starym, bo i w Nowym, imiona charakteryzowały jakby człowieka, prawda? Nie nazwisko kształtowało, bo nie było nazwisk, tak? Był tam jakaś osoba, syn albo córka, prawda, tego i tego. Natomiast nazwisko nie było rzeczą istotną tutaj. Właściwie w ogóle go nie było, więc to nie miało większego znaczenia. To dopiero potem w historii powstało. Natomiast znaczenie miało imię. I Bóg do tego imienia przywiązuje naprawdę dużą wagę. I również przywiązuje wagę do swojego imienia, do swoich imion. Bo widzimy, że w Biblii nie jest tylko słowo Jahwe, nie jest tylko imię Jahwe używane, ale tych imion jest dużo. Tak jak już czytaliśmy i przyglądaliśmy się tym imionom w poprzednich kazaniach, poprzednich dwóch kazaniach, powiedzieliśmy sobie, że w Starym Testamencie są takie główne imiona Boga, prawda? Oprócz Elohim, pomijając już imię Jahwe, do zaraz do tego dojdziemy, ale jest Elohim, to jest od tego Elohim, ten przedrostek El, są tworzone kolejne kontynuacje tego imienia, czyli El Elyon, Bóg Najwyższy, El Olam, Bóg Wieczny, El Shaddai, Bóg Wszechmogący, El Roi, Bóg Widzący, El Berit, Bóg Przymierza. Tak? Pięć takich najbardziej popularnych imion, ale ja się chciałem skupić jeszcze dzisiaj na takich imionach, które może nie są za często wymieniane, ale jednak są identyfikowane z imieniem Boga, z imieniem Boga Jahwe. Ale zacznę od czego innego. Zacznę od Jezusa Chrystusa. To jest też istotna sprawa tutaj. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale, w 58 wersecie, możecie ze mną otwierać, nawet zachęcam, żeby... Ja też będę starał się otwierać wszystkie wersety, żeby wszystko było ok dzisiaj. 8 rozdział Ewangelii Jana. I 58 werset. I Pan Jezus tutaj mówi takie słowa, zobaczcie. Odpowiedział im Jezus, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. W Biblii Gdańskiej bodajże jest ja jestem, a to nie ma większego... Jak jeszcze raz? Jam jest, tak, jam jest. No, ale to mniej więcej wszystkie te określenia oznaczają to samo, tak? Dojdziemy dzisiaj, zamkniemy ten cykl, myślę, tym właśnie imieniem samym, znaczeniem imienia słowa Jahwe. Ale Pan Jezus użył takiego zwrotu jam jest. Coś kojarzy wam się z tym imieniem, tak? Podobne, prawda, do jestem, który jestem, jam jest. I wiecie, kiedy zastanawiałem się nad tym, oczywiście Abraham jest tutaj tylko postacią obrazową. Dlaczego jest to postacią obrazową? Dlatego, że Abraham był tym, tak jak powiedzieliśmy sobie, protoplastą, można powiedzieć, narodu izraelskiego. Pan Jezus zwracał się do Żydów. Więc no, żeby obrazowo im to pokazać, powiedział, ja byłem zanim cały naród powstał, tak? Ale to nie jest tak, że Pan Jezus został zrodzony przed narodzeniem Abrahama, tak? Bo niektórzy takie wnioski wyciągają, że Bóg stworzył, słyszałem już takie teorie, że Bóg stworzył Jezusa w tym czasie, kiedy tam do stworzenia Abrahama, tak? No to jest absolutna nieprawda, oczywiście warto o tym powiedzieć. To jest tylko obraz, tak? Jezus im pokazuje, ja byłem od zawsze, można powiedzieć, tak? Ja byłem od zawsze, jestem Bogiem, byłem od zawsze i zanim powstał wasz naród, zanim powstał Abraham, ja już byłem, krótko mówiąc. Także Jezus zwracał się do Żydów właśnie i no, zwracał się do nich tym obrazem właśnie, który oni rozumieli. I w innym miejscu chciałem, żebyśmy otworzyli jeszcze jeden fragment z Ewangelii Jana a propos Jezusa Chrystusa, to jest rozdział 18. Osiemnasty rozdział i przeczytamy od 1 do 8 wersetu. To jest moment, kiedy niedługi moment przed ukrzyżowaniem Chrystusa, kiedy był pojmany, tak? To odpowiedziawszy, wyszedł Jezus z uczniami swoimi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł z uczniami swoimi. Ale i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus często się tam schodził z uczniami swoimi. Judasz tędy, wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami, pochodniami i z orężem. Jezus zaś, widząc wszystko, co nań przyjść miało, wyszedł i zapytał ich, kogo szukacie? Odpowiedzieli mu, Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich Jezus, i ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Gdy ich znowu zapytał, kogo szukacie, oni odpowiedzieli, Jezusa Nazareńskiego. Odpowiedział Jezus, powiedziałem jam, że ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. I zobaczcie, Jezus tutaj używa tego samego zwrotu. Ja jestem. Może to się wydawać takie banalne, takie po prostu, tak, że no, no, to ja jestem, tak, ale to nie o to chodzi tutaj. Te słowa mają bardzo, że tak powiem, mocny wydźwięk. Tak? Właśnie w tym znaczeniu, ja jestem, tak jak Jahwe mówi o sobie, jestem, który jestem. Zaraz mówię, dojdziemy do tego, do samego znaczenia tego słowa, ale ono nie jest tylko, nie obrazuje tylko tego, oto ja rzeczywiście, dobrze mnie zidentyfikowaliście, tak? To o mnie chodziło. To nie jest tylko to, tak, to też. Jezus powiedział, tak, to ja jestem tym, tego, którego szukacie, ale w tej trzykrotnie, zwróćcie uwagę, często jak coś jest powiedziane trzykrotnie, to często jest po to, żebyśmy zwrócili uwagę na to, co tam jest napisane. Jezus pokazuje, ja jestem, ja byłem tym, byłem, jestem i będę, tak? Krótko mówiąc, to oznacza tą właśnie niezmienność Boga, to znaczy, oznacza to, co to imię właśnie charakteryzuje właśnie ten zwrot. Okej, ale dojdziemy do tego jeszcze. Ale skupmy się teraz też na znaczeniu imienia Jahwe. Jahwe Ezer, pierwsze takie znaczenie, które imienia Jahwe, rozwinięcie właściwie imienia Jahwe, które jest użyte w Starym Testamencie, bo dzisiaj będziemy się obracać głównie w Starym Testamencie, jest określone jako Jahwe jest moją pomocą dosłownie. To jest zapisane w Psalmie 33, w wersecie 20. Psalm 33, werset 20. Dusza, może przeczytam może kontekst, bo warto przeczytać ten psalm, może przynajmniej w kontekście tego, czego to określenie tutaj dotyczy jako Boga. Pan spogląda z nieba, od 13 wersetu, Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi, z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który ukształtował serce każdego z nich, On, który uważa na wszystkie czyny ich. Nielicznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo. Nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie. Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, a wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski jego, aby ocalić od śmierci duszę ich i podczas głodu zachować przy życiu. Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą, w Nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję. I właśnie tutaj jest użyty ten zwrot, określenie Boga jako Jahwe Ezer, tak? Czyli Jahwe jest moją pomocą. I w różnych tłumaczeniach w polskich tłumaczeniach różnie to jest tłumaczone. W jednym czytałem jest pomoc i tarcza na przykład, w drugim jest pomocnik i obrońca. Jest w jednym tłumaczeniu ciekawe jest to powiedziane puklerz i obrońca. Widzicie, sprawdziłem wczoraj, co to jest puklerz. Czy ktoś wie z Was, co to jest puklerz? Tak, to jest tarcza, ale to jest taka specyficzna tarcza. Jest to okrągła, widziałem nawet obrazek, była dosyć długo używana w ogóle w historii wojska. Ja się nie znam na wojskowości za bardzo, więc muszę polegać na tym, co przeczytałem. Jeżeli coś mówię nie tak, to mnie proszę poprawić potem. Ale była używana do czasów późno-średniowiecznych i była bardzo skuteczna, dlatego że była okrągła, a miała pewną taką wypukłość, która powodowała, że pociski, które leciały, no nie z karabinów, ale pewnie te różne strzały i tak dalej, prawda, odbijały się po prostu od niej. I do takiego obrazu jest przyrównany Bóg, zobaczcie. Czyli Bóg jest tym, który chroni nas przed złem, przed pociskami złego. Coś tam mówi was? Mówi wam, tak? Że Bóg jest obrońcą naszym przed atakami diabła, krótko mówiąc, tak? Jeżeli rzeczywiście ufamy Mu, jeżeli pokładamy w Nim nadzieję, to On ochroni nas, jest w stanie nas ochronić przed pociskami, które zasadza na nas diabeł, krótko mówiąc. Ale kiedy zastanawiałem się też nad tym określeniem, bo ono tutaj rzeczywiście ma wymiar takiej wojskowości też, tak? Jak czytamy, prawda? Dużo jest, no, Izrael toczył dużo wojen. Dużo się działo, że tak powiem, militarnie, więc to nie było tylko przenośnia, to nie była tylko przenośnia duchowa, to było też określenie Boga jako tego, który fizycznie interweniuje po prostu, tak? Fizycznie broni ten naród przed najazdem różnych hord, różnych wojsk. I wiecie, wczoraj czytałem o wojnie sześciodniowej. Ja wiem, że ludzie, szczególnie znaczy wierzący, też mają różne koncepcje, różne spojrzenie na Izrael, dzisiejszy Izrael. Wiem, że są teorie, że ta teoria zastępstwa, prawda, że Izrael już dzisiaj to nie jest taki naród jak kiedyś, w sensie w Bożych oczach, prawda, nie ma już tego bezpieczeństwa i ochrony. No, oczywiście każdy ma prawo tutaj różnie uważać, zresztą to nie jest też najważniejsza jakaś doktryna biblijna. Ja natomiast uważam, że wszystkie proroctwa jeszcze się nie wypełniły w Izraelu i myślę, że Bóg jednak cały czas, że tak powiem, no, troszczy się o ten naród. I wiecie, kiedy czytałem o wojnie sześciodniowej, nie wiem, czy czytaliście kiedyś o wojnie sześciodniowej w Izraelu, to sami Żydzi, którzy są ateistami, słuchajcie, zatwardziałymi ateistami, mówią, że ta wojna nie mogłaby być wygrana bez Bożej interwencji. To było po prostu niezwykłe, co tam się działo. Wiecie, wszystkie narody dookoła arabskie napadły na kraj, który powstał dwa lata wcześniej. Chyba niecałe dwa lata wcześniej nawet, po wojnie, tak? A to był 67, tak? 20 lat, przepraszam, tak, to mój błąd w takim razie, tak. No ale jakby nie było, to nie był kraj, który miał, wiecie, wojska ukształtowane przez setki lat, prawda, czy zbudowane militarnie, tak. I po prostu, po ludzku mówiąc, to rzeczywiście ta wojna nie miała prawa być wygrana. A jednak była wygrana, jednak Izrael się obronił, obronił ziemię, które później zdobył, też właściwie zdobył te ziemię, jak Jerozolimę, wzgórza Golan, tak, półwysep Synaj. I to jest niesamowite, że Bóg, ja wierzę, że Bóg w bardzo praktyczny sposób też odpowiada na, też stoi za swoim słowem. Ale i w tym duchowej kwestii, tak, możemy rzeczywiście wiedzieć, że Bóg jest tym, tak jak czytamy tutaj, jest pomocą i obrońcą, tak. Czyli jest tym, który fizycznie nas wspiera po prostu. Kiedy my już nasze możliwości, znaczy też nie powinno być tak, że wiecie, ufamy Bogu wtedy, kiedy nasze możliwości się kończą. Bo niektórzy mają takie podejście, jak ja już wyczerpałem wszystkie moje możliwości, no to wtedy dopiero idę do Boga i zdaję się na Niego, tak? No bo ja już nic nie mogę zrobić. A Bóg oczekuje, że Jego, że tak powiem, działanie będzie zawsze priorytetem w Twoim życiu, tak? Że zawsze będziesz polegał na Nim, że nie będziesz zaczynał od siebie, tylko będziesz zaczynał od Niego. I o tym mówi tutaj w swoim słowie. Jest pomocą i tarczą, ale wtedy, kiedy traktujesz to poważnie, tak? Kiedy rzeczywiście ufasz w to. Kiedy nie traktujesz Boga jako ostatniej deski ratunku, tak? Ale rzeczywiście wierzysz, że On jest zainteresowany tym, żeby Cię chronić i żeby Cię bronić. I żeby Ci pomagać, krótko mówiąc, tak? Zobaczcie, wcześniej jest napisane, dusza nasza wyczekuje Pana. Tak? To nie jest tak, że psalmista mówi, o już doszliśmy właśnie do kresu naszych możliwości, no to teraz Boże, Ty działaj. Nie, jest napisane, dusza nasza wyczekuje Pana. To jest stan naszego ducha, kiedy rzeczywiście oczekujemy Boga, oczekujemy realnego działania Boga w naszym życiu. I taki jest Bóg. Taki jest Bóg, który objawia siebie poprzez właśnie te imię, chociażby Jahwe jest moją pomocą. Jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem na wstępie powiedzieć. Ważne, tak, moja żona mi mówi, że też przypominać to przy tej serii, żeby rzeczywiście, kiedy przychodzimy do Boga, żeby patrzeć na Niego przez pryzmat tych imion właśnie, które On pokazał, tak? Nie patrzeć na Boga przez pryzmat doświadczeń, prawda? Przez pryzmat, nie wiem, jakichś innych rzeczy, które mogą zaburzać Boży obraz, prawda? Ale Bóg, myślę, z jedną z ważniejszych zadań tych imion jest pokazanie, żeby On wiedział, do jakiego Boga przychodzisz, tak? On chce objawić swój charakter, chce objawić to, kim jest właśnie przez te swoje imiona. A więc pierwsze dzisiaj, znaczy drugie już dzisiaj, Jahwe jest moją pomocą. Jahwe jest moją pomocą. Dobrze, pójdźmy dalej. Pierwsza Mojżeszowa, 22 rozdział, werset 14. Pierwsza Mojżeszowa, pierwsza księga Mojżeszowa, księga Genezis, w innych tłumaczeniach. Drugi rozdział, werset 14. I nazwał Abraham to miejsce, Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień, na górze Pana jest zaopatrzenie. I tutaj jest użyte znaczenie imienia Jahwe Jireh dosłownie w Biblii hebrajskiej, czyli Jahwe widzi. Jahwe widzi albo, no właśnie, to jest bardzo, wiecie, hebrajski ma to do siebie, że bardzo różnie można tłumaczyć dane słowa. I w różnych tłumaczeniach polskich są użyte różne zwroty, które może nawet nie do końca są takie bardzo spójne, ale kiedy patrzyłem się jakby zbierając te wszystkie tłumaczenia, to są bardzo spójne. Bo w jednym z, znaczy w Biblii Warszawskiej jest zaopatrzenie, tak? W innych tłumaczeniach jest Jahwe widzi, a jeszcze w innych Jahwe obmyśla. I wiecie, i Pan się ukazuje na górze, tak? Czytamy tutaj, że Pan się ukazał na górze, I tak powiedział, że takim jest, tak? Chcę, żeby go tak nazywano. I to pokazało mi taką ciekawą zasadę też, kiedy właśnie patrzymy na pryzmat właśnie nawet przez te tłumaczenia. Bóg widzi potrzeby, obmyśla, jak zadziałać i ukazuje się i je zaopatruje. To jest taki może trudny obraz do zrozumienia, ale myślę, że Bóg pokazuje, chociaż nie musi używać takiego zwrotu, że obmyśla coś, prawda? No bo Bóg nie musi nic obmyślać. On jest Bogiem doskonałym, zna przyszłość i nie musi się zastanawiać. O, teraz patrzę na problemy tego człowieka, no muszę przemyśleć jakąś koncepcję, jak mu pomóc. No myślę, że wszyscy wiemy, że Bóg nie potrzebuje takiego scenariusza, tak? I jest Bogiem doskonałym i zna twoją przyszłość, wie jakie masz potrzeby, zanim ty zidentyfikujesz swoje potrzeby, krótko mówiąc. Ale myślę, że właśnie przez pryzmat tego imienia Bóg pokazuje nam, jaki jest, że po to, żebyśmy zrozumieli, jak działa, tak? Że jest żywo zainteresowany, krótko mówiąc, twoimi potrzebami. Jest zainteresowany twoimi potrzebami. To nie jest tak, że one są obojętne dla Boga. Bóg poprzez właśnie to imię pokazuje, że jego, twoje potrzeby interesują. On wie, które potrzeby są dla ciebie ważne rzeczywiście, a które potrzeby ty uważasz, że są ważne. Bo to też jest różnica, prawda? Co innego potrzeby, które rzeczywiście są ważne, a co innego te potrzeby, które nam się wydają, że są ważne. I Bóg realizuje swój plan, tak? Kiedy pokazujesz mu te potrzeby, chociaż nie musisz tego robić tak naprawdę, bo on znaje, ale chce, żebyś mu o nich mówił, tak? Po to zachęca nas do modlitwy też, prawda? Żebyśmy przychodzili, żebyśmy, Słowo Boże mówi, żebyśmy składali, prawda, wszystkie ciężary przed nim, wszystko to, co nas przygniata, i przecież on je zna, tak? On zna twoją przyszłość, on wie, jak rozwiązać to, ale chce, żebyś ty przychodził właśnie z takim nastawieniem, żebyś wiedział, że Bóg chce działać, że Bóg chce rozwiązywać twoje problemy i w końcu chce pokazywać się, prawda, w twoim życiu i chce cię zaopatrywać, chce wykonywać to, co jest potrzeba, jaka jest potrzeba wykonania tego, tak? Więc to jest niesamowite właśnie, kiedy patrzymy właśnie na te Jireh, czyli widzi, tak? Nie jest mu obojętne, nie zasypia, nie przeacza jakichś rzeczy. Nie jest tak, że coś jest może małego w twoim życiu, a to Pan Bóg uważa, a to nad tym nie warto się pochylać. On sobie sam poradzi, nie? Może czasami mamy takie myśli, nie? A to jest za mała rzecz, żeby po prostu przychodzić z tym do Boga. To taki drobiazg. Ale Bóg widzi wszystkie twoje potrzeby. Powiedziane, że chce znać wszystkie twoje potrzeby. Chce, żebyś z każdą rzeczą do Niego przychodził, nawet z tą najmniejszą. Nawet z taką, która się wydaje, wiecie, banalna. Ale chcesz jednak Mu ufać we wszystkim. Chcesz powierzać Mu swoje wszystkie rzeczy i On chce na nie odpowiadać. Taki jest Bóg. Jahwe Jireh. Trzecia Mojżeszowa, 20 rozdział, 8 werset. Będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je. Ja, Pan, który was uświęca. I tutaj w hebrajskim tłumaczeniu znowu jest użyte słowo kadosz, czyli uświęcenie. Słyszeliście pewnie czasami to słowo. Gdzie jest kadosz? Też jest pieśń kadosz, tak, ale to jest znane hebrajskie słowo, często używane i właśnie tutaj w tym fragmencie jest użyte Jahwe kadosz, czyli będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je. Ja jestem Pan, który was uświęcam. Wiecie, i zastanawiałem się tak, może to słowo uświęcenie jest takim słowem, które często słyszymy, ale czy zastanawialiście się głębiej nad sensem słowa uświęcenie? Co to znaczy, że Bóg nas uświęca, że Bóg jest tym, który nas uświęca? Uświęcenie tym się różni od odkupienia, że odkupienie jest jednorazowe, a uświęcenie nie jest jednorazowe, uświęcenie jest procesem, tak? Czyli jesteśmy odkupieni, raz na zawsze jesteśmy odkupieni przez śmierć Jezusa Chrystusa, ale Bóg jest tym, który chce nas uświęcać w procesie uświęcenia, tak? Czyli nawracamy się, ale uświęcenie trwa całe nasze życie, krótko mówiąc, tak? Nie ma momentu, że dożyliśmy do jakiegoś etapu swojego życia i jesteśmy już tak uświęceni, że nie musimy być bardziej uświęceni. Bo już dotarliśmy do pełnej doskonałości, prawda? Bóg nas doprowadził do pewnego momentu, no i teraz to możemy już być tylko wzorem takim dla innych, nie? I przykładem. Ale Słowo Boże mówi, że Bóg jest tym, kiedy przychodzimy do Boga, który chce nas cały czas uświęcać, który chce nas cały czas zmieniać, tak? Czyli to odkupienie, usprawiedliwienie inaczej jest aktem jednorazowym, tak? A uświęcenie jest stopniową zmianą życia po prostu, stopniową zmianą życia i upodabnianiem nas, krótko mówiąc, do Boga, do Jezusa Chrystusa, tak? Czyli warto o tym pamiętać, kiedy przychodzimy do Boga, żeby pamiętać o tym, że On chce nas cały czas zmieniać, On chce nas cały czas uświęcać i całe nasze życie jest rzeczywiście procesem uświęcenia, który się nie kończy, zakończy się dopiero w niebie, tak? Ale rzeczywiście to jest Bożym celem i to jest też Bożym imieniem właśnie, to jest też Bożym imieniem, ten Jahwe Kadosz, Bóg, który nas uświęca, Bóg, który uświęcał wtedy Izrael, który uświęcał swoje sługi, jest tym samym Bogiem dzisiaj, tak? I chce Ciebie uświęcać, chce cały czas Cię zmieniać, chce cały czas Cię kształtować, bo to jest Jego imię. Następne imię, Jahwe Nisse. Jahwe jest mym sztandarem. Druga Mojżeszowa, 17 rozdział, 15 werset. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Pan sztandarem moim. I właśnie tutaj jest użyte to imię Jahwe Nisse. Pan sztandarem moim. Wiecie, kiedy zastanawiałem się, co to jest sztandar? Zastanawialiście się, co to jest sztandar? Sztandar zazwyczaj jest czymś bardzo ważnym, tak? Pamiętacie w szkole może, ja pamiętam ze szkoły, kiedy były jakieś zawsze ważne apele, chyba cały czas tak jest. To jest poczet sztandarowy, który wprowadza sztandar do sali, na której jest spotkanie, czy odbywa się jakaś uroczystość, prawda? I ten poczet jest zawsze taki bardzo uroczysty, ci ludzie mają takie ubrania specjalne, odświętne, prawda? I ten sztandar jest taką rzeczą, która no, ma może nie cześć, bo to jest tylko kawałek drewna i materiału, ale jednak coś wyjątkowego, tak? Wnoszą coś, co jest symbolem czegoś bardzo ważnego. I podobnie było w wojsku też. Czytałem, może Michał mnie potem poprawi, ale sztandar w wojsku też był rzeczą zawsze bardzo ważną. Nie wiem jak dziś i cały czas jest, tak? No właśnie. Ale w historii szczególnie. I służył też, wyczytałem wczoraj, że służył do łączności między wodzem a oddziałem. Takie znaczenie miał sztandar też, że on był na początku tego całego wojska prowadzony, tak, i służył, tak jest to zdefiniowane, służył do łączności między wodzem a oddziałem. I strasznie mi się to spodobało właśnie w odniesieniu duchowym, tak, że Bóg jest tym sztandarem, który chce komunikować się ze swoimi ludźmi, prawda? Jest obrazem tego sztandaru, który idzie na czele, który idzie z przodu. Dlatego zaraz dojdziemy też do postaci pasterza. Przypomnijmy jeszcze postać pasterza, bo też jest w hebrajskim użyte słowo pasterz właśnie. Ale jest tym, który idzie z przodu, tak? Jest tym, który jest widoczny przede wszystkim. Który nie jest schowany gdzieś, wiecie, z boku, gdzieś ukryty, ale jest widoczny dla wszystkich. I to jest też bardzo taki ciekawy obraz właśnie dla naszego życia. Czy Bóg rzeczywiście jest naszym sztandarem? Zastanawialiście się w swoim życiu, czy Bóg jest twoim sztandarem? Czy jest tym, z czego rzeczywiście warto się chlubić przed innymi? Co chcesz pokazywać, co chcesz wystawiać, wiecie, na zewnątrz? Bo często jest tak, że my nie chcemy wystawiać tego sztandaru na zewnątrz, bo z jakichś powodów albo się wstydzimy, albo nie jest to dla nas komfortowe. Różnie to bywa, prawda? Ale Bóg tutaj jest nazwany tym, który jest sztandarem. I podczas walki był zawsze rozwinięty i otoczony żołnierzami, a kiedy stał na postojach, były przy nim warty. Więc to też pokazuje, że on był dla nich bardzo ważny, ten sztandar, tak? Że nie był takim byle czym, takim kawałkiem właśnie tylko jakiegoś przedmiotu, ale był czymś, z czego oni pilnowali, bo wróg mógł zabrać ten sztandar, tak? I chyba jak zabrał, to był problem. A więc oni pilnowali tego sztandaru. I to jest też dobry obraz. Czy Bóg jest dla ciebie rzeczywiście tak ważny, jak dla tego wojska był ważny sztandar? Czy rzeczywiście otoczony jest taką czcią w twoim życiu? Czy taki obraz masz swojego Boga właśnie, kiedy patrzysz na Niego? A Bóg chce właśnie, żeby ten sztandar był zawsze widoczny i był otoczony czcią. Tak? Chce być takim Bogiem dla ciebie, chce być takim Bogiem, którego ty pokazujesz innym ludziom też, nie? W taki sposób właśnie, którego czcisz i którego się nie wstydzisz, który jest dla ciebie ważny, który jest dla ciebie istotny. Nie same doktryny, prawda, nie same tam inne szczegóły, ale sam Bóg, że widać po prostu w twoim życiu, że ten Bóg jest dla ciebie rzeczywiście święty i chcesz, żeby był właśnie jak ten sztandar. Czyli Jahwe Nisse, Jahwe Nisse. Jahwe Rafa, czyli Jahwe Uzdrowiciel dosłownie. Druga Mojżeszowa, druga Księga Mojżeszowa, 15 rozdział. 15 rozdział, werset 26. I rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga swego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, Jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknęła Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja, Pan, Twój lekarz. No i to jest od razu właśnie, wiemy, że to jest temat taki dyskusyjny, tak? Różni wierzący mają różne zdanie na ten temat, tak? Na temat uzdrowienia oczywiście wiemy i na temat tego po prostu chorób fizycznych, tak? Bo tutaj jest mowa po prostu o chorobach fizycznych. Tu nie jest mowa o problemach duchowych, tylko jest mowa o chorobach fizycznych, ponieważ Bóg się odwołuje do plag, tak? Czy do chorób, którymi dotknął Egipt, tak? A wiemy, że Egipt był dotknięty fizycznymi chorobami. Nie był dotknięty tylko duchowymi rzeczami, ale po prostu oni tam te rany mieli i tak dalej, jakieś tak wrzody czy takie inne no, nieprzyjemne rzeczy. Więc Bóg odwołuje się tutaj do fizycznych rzeczy, do fizycznego ciała. No, ale wiemy też dobrze, że nie zawsze jest tak, że kiedy modlimy się o uzdrowienie, to uzdrowienie przychodzi, tak? Bóg ma też swój plan i Bóg ma też swoją odpowiedź. Prawda? Modlimy się o tego, mówiłem o tym pastorze, prawda, ze Szwecji teraz, który miał wypadek. No i tam też stan jest cały czas taki sam, na razie specjalnie się nie poprawia z tego, co widziałem, nie jest gorzej, nie jest lepiej, ale też tysiące ludzi się o niego modli, prawda? I można powiedzieć, no jeżeli oparlibyśmy się tylko o to słowo, no to on powinien wyjść z tego szpitala natychmiast, nie? No to tak nie jest. I nie zawsze tak jest, że kiedy modlimy się o uzdrowienie, to uzdrowienie przychodzi. Ale nie zmienia to faktu, że o to uzdrowienie mamy wołać. Tak? Zgodzicie się ze mną? Że to jest różnica właśnie w tym, że nie zawsze Bóg ma, Boża odpowiedź pokrywa się z naszym oczekiwaniem, ale nie zmienia to faktu, żeby to wypaczało nam Boże Słowo, które mówi, że Bóg chce być naszym lekarzem. Zobaczcie, tu jest napisane dosłownie Jahwe, który zdrowie przywraca w innych tłumaczeniach, albo który chce być Twoim lekarzem. Chce być. To nie jest kwestia, że po prostu jest taka możliwość. Bóg chce być naszym lekarzem. Chcę, żebyśmy składali Mu po prostu wszystkie też takie dolegliwości, problemy innych, kiedy się modlimy swoje, ale chcę, żebyśmy z wiarą też przychodzili. Kiedyś Krzysztof mówił takie słowo, zapamiętałem właśnie, że to, że Bóg, chyba, nie wiem, czy nie przekręcę, ale coś takiego powiedziałeś chyba, że to, że Bóg nie zawsze odpowiada na nasze wołanie, nie zmienia faktu, że powinniśmy zawsze z wiarą przychodzić w tej kwestii. Że zobowiązuje nas do tego, że mamy po prostu wierzyć w to, bo Bóg jest takim Bogiem. Ale też nie nastawia się na to, że zawsze Bóg zrobi tak, jak oczekujemy, prawda? Także to jest rzeczywiście ciekawe tutaj, ale ważne jest to, żeby nasz obraz Boga nie był zmieniony przez nasze doświadczenia. Żebyśmy wiedzieli, że Bóg jest tym, który chce uzdrawiać, który chce po prostu podnosić z fizycznych chorób. Bo tak się nazywa też, Jahwe Uzdrowiciel, tak jak tutaj czytamy. Jahwe Uzdrowiciel. Jahwe Roni. To jest taki znany fragment, który jest zapisany w najbardziej znanym chyba psalmie, 23. Prawda? Psalm 23. Wszyscy znamy, niektórzy na pamięć znają cały ten psalm. Znasz na pamięć, Dominik? Tak, no widzisz, musisz Biblię otwierać. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Bardzo znany fragment. Pan jest pasterzem moim, gdzie? Ale mówiliśmy sobie na poprzedniej części o pasterzu z Nowego Testamentu, z Ewangelii Jana, ale tutaj w hebrajskim tekście dosłownie jest też to tłumaczony, ten tekst, Pan mną rządzi. Jest fajnie mówić, Pan jest moim pasterzem, nie? Który błogosławi, prowadzi na te pastwiska, który zaopatruje, prawda, który wie, co dla nas najlepsze, ale kiedy już powiemy, Pan mną rządzi, to już trochę słabiej to wygląda. Bo wiemy, że nie zawsze chcemy tego, żeby Pan nami rządził. A to słowo też dosłownie to oznacza. To słowo roni to nie jest tylko pasterz, ale to jest też ten, który rządzi tobą. Który jest twoim nadzorcą takim, można powiedzieć. Tak? Ciężko to przetłumaczyć trochę to słowo, ale wiecie, o czym mówię. Tak? Kiedy jest sługa i jest pracodawca i sługa, prawda, to jest ten, który narzuca jakby obowiązki, to jest ten, który wymaga też, to jest ten, który oczekuje. To dobry pracodawca też troszczy się, prawda, o nas, troszczy się o to, żebyśmy walczyli o to u kierownictwa na przykład, mówię to z mojego doświadczenia, żebyśmy mieli większe wynagrodzenie na przykład, tak, bo to jest jego zadanie też, tak, żeby się o nas troszczyć, ale z drugiej strony jego zadaniem jest też, aby od nas wymagać, prawda, żebyśmy mu zdawali raport ze swojej pracy, tak, żebyśmy pokazywali, co robimy dla Niego. Może nie jest zbyt dobrym obrazem sprowadzać Boga do pracodawcy, ale jednak no, to jest podobne trochę jednak zbliżone, tak, że do dobrego pracodawcy, tak, który chce dla nas dobrze, który chce do nas się troszczyć, ale z drugiej strony też oczekuje tego, że będziemy dobrze pracować, tak, że będziemy dobrymi pracownikami, że nie będziemy się lenić. Że nie będzie tylko tak, że bierzemy pieniądze, prawda? On tutaj zaspokaja nasze potrzeby, prawda? Pomaga nam, a my po prostu bimbamy sobie, nie? Także to też nie o to chodzi. To też nie jest właściwy obraz Boga. Bóg, który prowadzi, Bóg, który strzeże, ale Bóg też, który nami rządzi. Który też oczekuje od nas pewnej postawy, pewnego zachowania, prawda? Pewnej odpowiedzialności też, którą nam daje. Taki jest Bóg. Jahwe Roni. Jahwe Shalom. Shalom słowo na pewno większość z Was zna, prawda? Bo to słowo to jest bardzo często używane. To jest akurat, ten tekst jest zapisany w Księdze Sędziów, w 6 rozdziale. W 24 wersecie. I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu i nazwał go Pan jest pokojem. Jest on jeszcze do dnia dzisiejszego w Ofrze Abie Zeryjskiej. Nie wiem, czy jeszcze jest w tej Ofrze. Próbowałem wczoraj coś znaleźć, chyba już go tam nie ma. Ale był na pewno w czasie spisywania tego tekstu. Ale to nie jest najważniejsze. Zbudował Gedeon ołtarz Panu i nazwał go Pan jest pokojem. Czyli Jahwe Shalom. Jahwe Shalom. Czy Pan jest Twoim pokojem? To jest dobre pytanie. Czy tak do takiego Boga przychodzisz, który jest Twoim pokojem? Nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, ale po prostu zawsze, czy jest Twoim pokojem. To jest zawsze dobre pytanie, które możemy sobie postawić. Bo kiedyś, kiedy mówiliśmy o owocach Ducha Świętego, jednym z owoców jest właśnie pokój. Powiedzieliśmy sobie, że pokój nie jest dany raz na zawsze. No i czas zweryfikował to, co mówiliśmy, prawda? Sytuacja się zmieniła. Żyliśmy sobie w błogim, że tak powiem, dostatnim życiu, prawda, przez wiele lat świat nie dopuszczał do tego, że dzisiaj w Europie może być wojna, ale jest wojna blisko nas, prawda? I skończył się ten pokój błogi, prawda? I ludzie zobaczyli, że pokój nie jest dany raz na zawsze. Że to, że było przez 40 lat, więcej niż 40, od czasu II wojny światowej prawie 70 już, prawda? Że było w miarę spokojnie tutaj w tej naszej okolicy, to nie znaczy, że tak musi być zawsze. I w naszym życiu jest dokładnie to samo. To, że dzisiaj jest dobrze i uważasz, że jest tak fajnie, świetnie, nie? I w ogóle wszystko idzie jak spłatka, prawda? Są pieniądze i jakoś to wszystko się kręci, to nie znaczy, że zawsze tak musi być. Ale pytanie, czy jak nie zawsze tak będzie, to ty nadal będziesz miał pokój w Bogu? Czy tylko ten pokój jest sprowadzony do okoliczności, prawda? Tak jak właśnie w historii naszego kraju czy naszego regionu. Że wtedy, kiedy było dobrze, to było dobrze, a teraz jest źle i ludzie zaczynają się bać, prawda? Że może się rozpocząć jakaś wojna i tutaj, w Polsce, że może się rozpocząć jakiś większy konflikt światowy, tak? Wiele ludzi zadaje sobie takie pytania, więc nie jest to postawa pokoju, tak? Nie jest to postawa właściwego Bożego pokoju, tak powiem. Bo trudno na ludzkim, że tak powiem, gruncie, na tym światowym gruncie wymagać, żeby ludzie mieli w dzisiejszych czasach pokój. Ja się wcale nie dziwię ludziom, którzy są niewierzącymi ludźmi, którzy nie mają ufności w Bogu, że są dzisiaj, no boją się po prostu o sytuację, która może się wydarzyć, prawda? Bo ostatnie lata pokazały, że czasy stabilizacji raczej to nie są już. I rzeczywiście te słowo, które pokazuje tutaj, że Bóg jest pokojem, myślę, że jest bardzo adekwatne dla nas w dzisiejszych czasach, tak? Myślę, że jest bardzo właściwe. Musimy o tym pamiętać, kiedy przychodzimy do Boga, że Bóg daje ten pokój. Jeżeli my będziemy wołać o Niego, Bóg nam go da. Bóg nam go da, bo Bóg jest pokojem, Bóg jest zainteresowany tym, żebyśmy chodzili w pokoju, tak jak Gedeon właśnie, który tutaj jest bohaterem tego fragmentu, prawda, i jest napisane, że postawił ten ołtarz Panu i nazwał go po prostu Pan jest pokojem i Bóg był jego pokojem też, pomimo, że on też nie miał życia wolnego od niebezpieczeństw, prawda, jak wiemy, bardzo delikatnie powiedziane, prawda. To nazwał go Pan jest pokojem. Miał ufność rzeczywiście w Bogu, że On daje ten pokój. Że On zaopatruje w ten pokój. Bo świat, Słowo Boże mówi w Ewangelii Jana, może otworzymy ten fragment, tylko dla przypomnienia, w 14 rozdziale, może nawet dwa. 14 rozdział, może najpierw Ewangelii Jana, 27 werset. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Gdzie świat może dać jakiś pozór pokoju, tak? Ludzie dzisiaj dążą do tego, żeby był pokój. Co prawda wychodzi odwrotnie, tak? Bo cały świat nastawiał się na to jeszcze parę lat temu, że no nie dopuszcza żadnej kinetycznej, takiej fizycznej wojny, prawda? No, a jednak stało się inaczej. I wszyscy przywódcy, przynajmniej z tego co mówili, to deklarowali, że chcą dążyć do tego, żeby na świecie był pokój. Tylko z tego nic nie wychodziło, tak? I zobaczcie, to są słowa rzeczywiście zbieżne z tym, co mówi Pan Jezus, tak? W tym właśnie fragmencie w wersecie 27. Nie tak jak świat daje, nie tak jak świat wam operuje, nie taki pokój wam daje. To są zupełnie dwie różne rzeczy, tak? Mój pokój i pokój, który oferuje świat. W innym, w 16 rozdziale, dwie strony dalej, właściwie jedną stronę, dalej w Biblii Brytyjskiej, w 33 wersecie jest podobne słowo zapisane. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Zobaczcie, Jezus mówi, że na świecie będziecie mieć ucisk. Więc to nie jest synonim pokoju. Ucisk jest czymś odwrotnym od pokoju, prawda? Zgodzicie się ze mną, że ucisk w ludzkim wymiarze jest zaprzeczeniem pokoju. Ucisk jest prześladowaniem, ucisk jest sytuacją zagrożenia jakiegoś, ucisk jest obrazem jakiejś nieprzychylności ze strony innych ludzi, ale Jezus mówi, to nie o taki pokój chodzi. To nie taki pokój powinniście mieć. Będzie ucisk, tak? W różny sposób może być ten ucisk. Wiecie, ucisk czasami, my kojarzymy ucisk czasami tylko z prześladowaniami, ale myślę, że to słowo ucisk jest szerszym słowem, tak? To może być nieprzychylność innych ludzi, to może być złe mówienie o nas na przykład, złorzeczenie. Myślę, że wielu z nas doświadczyło tego, tak? Jako ludzie wierzący, że musieli jakoś inaczej postąpić, jakoś inaczej zadecydować i innym ludziom się to po prostu nie podobało, tak? Może nie wyrazili tego w taki sposób bezpośredni, ale dali do zrozumienia, że to nie podoba im się to, nie? I Słowo Boże mówi, będziecie tak mieli w swoim życiu, ale to nie zmienia wcale faktu, że we mnie możecie mieć pokój. Jeżeli będziecie chcieli, to ja gwarantuję wam swój pokój, Boży pokój. Pokój nie jest dany raz na zawsze. Księga Jeremiasza, 23 rozdział, werset 6. Jahwe Sedek. Jahwe jest mą sprawiedliwością. Jahwe jest mą sprawiedliwością. Jeremiasz, 23 rozdział, werset 6. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest jego imię, którym go zwać będą. Pan sprawiedliwością naszą. To jest słowo, o którym myślałem dzisiaj trochę rano. Nawet dłużej myślałem niż nad innymi tymi znaczeniami Bożych imion. Wiecie, sprawiedliwość, wcześniej mówiliśmy kiedyś o sprawiedliwości i bardziej się skupiłem na tym, że sprawiedliwość sprowadzić do tematu po prostu prawa, tak? Że po prostu no nie ma doskonałego prawa na świecie, nie możemy oczekiwać, że prawo było doskonałe, prawo się w kółko zmienia i to, co było prawem, nie wiem, 20 lat temu, niekoniecznie musi być dzisiaj prawem, a to, co jest dzisiaj prawem, niekoniecznie musi być za 20 lat prawem, więc ciężko stwierdzić, co jest taką prawdziwą sprawiedliwością. Ale dzisiaj słuchałem takich wiadomości ekonomicznych rano i dało mi to taki ciekawy obraz. Wiecie, że dzisiejszy świat, nie mówię tylko o naszym kraju, często chce sprowadzić ludzi do poziomu takiego w miarę równego, prawda? Żeby zredukować, że tak powiem, różnicę poziomu życia, tak? I czytałem, pewien ekonomista mówił, że no właśnie jest taka chęć, żeby ten poziom najniższy był wyrównany z poziomem średnim. Ale pokazywał, że jest to niemożliwe. Jest to technicznie niemożliwe, dlatego że żeby zaspokoić potrzeby tego poziomu niższego, czyli tych ludzi, którzy mają no, niższe zarobki, dużo niższy standard życia, to trzeba to zrobić kosztem tego poziomu średniego. No bo no, można oczywiście produkować pieniądze, ale dobrze widzimy na przykładzie dzisiejszej sytuacji, że nie jest to najlepszy kierunek, prawda? No prowadzi do inflacji, krótko mówiąc, tak? Więc jedyne co, no, żaden rząd nie ma pieniędzy, prawda? Może zabrać jednym i dać drugim. Więc jeżeli będziemy, że tak powiem, zaspokajać potrzeby tej najniższej klasy, to ta średnia klasa no, zacznie po prostu mieć problemy. I tak jest bardzo często, że tak się bardzo często dzieje, że po prostu firmy się muszą zamykać i zamiast, że tak powiem, wspierać tą klasę średnią, wspierać tą klasę niższą, a ta klasa średnia na tym cierpi. Więc krótko mówiąc, do czego zmierzam? Dzisiejszy świat nie jest w stanie zabezpieczyć sprawiedliwie wszystkich ludzi. Po prostu się tak nie da. Jest to technicznie niemożliwe. Prawda? I wiemy dobrze, że po prostu no nie da się tak zrobić, bo zawsze jest coś kosztem jedni, kosztem drugich, prawda? Ale zobaczcie, w przypadku Boga, taki najlepszy, najdoskonalszy przykład, osoba, która jest najdoskonalszym przykładem, jest Jezus Chrystus. Tak? On umarł za wszystkich. Umarł za każdego. Nikt nie jest bardziej stratny albo bardziej zyskujący na tym, że Chrystus umarł, prawda, za ludzi. Umarł za wszystkich po prostu, za każdego człowieka. I wiecie, i to jest właśnie też obraz Boga, że Bóg nie potrzebuje produkować czegoś, inaczej, nie potrzebuje zabierać komuś, żeby dać innemu. Jest Bogiem, który jest w stanie zaspokoić potrzeby wszystkich ludzi, którzy do Niego przychodzą. Chociaż dla nas jest to trudne do wyobrażenia, prawda? Jak Bóg może być zainteresowany tyloma ludźmi naraz, prawda? Kiedy byłem mały, to zawsze się nad tym zastanawiałem. Jak Bóg może słyszeć modlitwy tylu setek tysięcy albo milionów ludzi? Niektórzy też tak mieli pewnie, nie? Jak Bóg może znać te wszystkie historie, prawda? Te wszystkie potrzeby, rozumieć to wszystko, nie? Ale Bóg mówi o tym, że On jest sprawiedliwy. On jest w stanie zabezpieczyć wszystkich, którzy do Niego przychodzą. Jest w stanie zatroszczyć się o każdego, kto się do Niego zwraca. I chce, żeby nasz obraz był właśnie taki, że On jest rzeczywiście tym sprawiedliwym. On nie będzie zabierał innemu, żeby dać Tobie. On nie musi produkować czegoś, co powoduje jakieś problemy. Jest Bogiem, który jest w stanie zaspokoić potrzeby każdego człowieka, który do Niego przychodzi z tymi potrzebami. I na tym polega też Boża sprawiedliwość między innymi. Jest to niezwykłe, prawda, że Bóg nie potrzebuje właśnie wyrównywać poziomów kosztem innych poziomów, tylko może zaspokoić potrzeby każdego, kto do Niego woła. I kończąc ten cykl, no właśnie to, co powiedziałem na początku. Druga Księga Mojżeszowa. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział trzeci. Werset 14. A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, Jahwe posłał mnie do was. I to jest to najważniejsze Boże imię, tak? To, od którego wszystko inne wynikało, przynajmniej w tym dzisiejszym naszym rozważaniu. Jahwe, czyli jestem, który jestem. I wiecie, i w niektórych tłumaczeniach też znalazłem, co ciekawe, też nie wiedziałem o tym, ale wczoraj jak przyglądałem się innym polskim tłumaczeniom, jest napisane, będę, który będę. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. No właśnie. Albo ja jestem tym, który jest, albo jestem, który będę. Ja jestem będący, też widziałem taki zwrot. Ja jestem będący. Ciężko to, wiecie, myślę, że to wynika z tego, że ciężko jest do końca przetłumaczyć te hebrajskie słowa na język polski. Ale one, krótko mówiąc, oznaczają to, że czas w przypadku Boga nie ma znaczenia. Mniej więcej do tego bym to sprowadził. Czas nie ma znaczenia. I Bóg jest niezmienny. I to jest dla nas najważniejsze tutaj w tym wszystkim. Myślę, że przeszliśmy sobie przez mnóstwo tych znaczeń imion Bożych, ale myślę, że to jest taka najważniejsza, kluczowa rzecz, że Bóg się nie zmienia. Wiecie, bo nam często łatwo tak myśleć, nie? Że Bóg no... Bóg no, rzeczywiście interweniował, interesował się tym Izraelem, Jezus Chrystus chodził po Galilei, uzdrawiał ludzi, ale to było dawno. To było 2000 lat temu, 4000 lat temu, 3000 lat temu. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj my nie widzimy tego Bożego działania w praktyce, a Bóg mówi, ja się nie zmieniam. Nie wiem, czy wierzycie w to, czy rzeczywiście całym sercem każdy z was w to wierzy, bo czasami diabeł przychodzi i podważa tą najprostszą rzecz, najważniejszą rzecz właściwie, nie tylko najprostszą, ale najważniejszą, że Bóg no tak do końca to nie jest taki, że się nie zmienia. No bo w innych okresach to tak było, w takich okresach tak, ale Bóg mówi, jestem, który jestem. Jestem Bogiem, który się nie zmienia, na którego czas nie ma wpływu. Okoliczności się zmieniają, ludzie się zmieniają, królestwa się zmieniają, państwa się zmieniają, ale Bóg jest ten sam. Bóg mówi, ja jestem ten sam, takim, jakim mnie obrazuje moje słowo. Takim, jakim się objawiłem przed ludźmi, takim jestem dzisiaj. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło w tej kwestii. Wiecie, i myślę, że z takim nastawieniem też zachęca nas, żebyśmy do Niego przychodzili. Żebyśmy, krótko mówiąc, jeszcze raz przypomnę, żebyśmy patrzyli na Niego przez pryzmat tego, jakim nam się objawił. Jakim chce, żebyśmy Go postrzegali. Nie przez pryzmat tego, jakie miałeś doświadczenia w życiu. Nie przez pryzmat tego, jakiej nauki wcześniej się nasłuchałeś, czy jakichś kazań usłyszałeś, chociaż może nawet dobrych i bardzo wartościowych. Ale przede wszystkim chce, żebyś przychodził do Niego i patrzył na Niego przez pryzmat Jego imion. Bo po to je objawił. Po to je objawił, żebyś takim Go widział. Żebyś takim Go postrzegał. I tu mówi, jestem, który jestem. Objawia się... To jeszcze chciałem powiedzieć, że nie tylko to imię wskazuje na niezmienność Boga, bo takie ma znaczenie, na to, że Bóg się nie zmienia, ale też znaczenie tego słowa, kiedy bardziej głębiej się w nie spojrzy, oznacza, że Bóg objawia się tak, jak chce, że objawia się tak, jak Jemu się podoba, tak? Że jest niezależny od wszystkich innych rzeczy. Jest niezależny od żadnych doktryn, jest niezależny od żadnych ludzi. On objawia się tak, jak chce. To jest też niezwykłe, wiecie. To jest też niezwykłe, że Bóg jest ponad wszystkim. Nie zaprze się swojego słowa oczywiście, nie zrobi wbrew swojemu słowu, ale z drugiej strony żaden człowiek nie może decydować o tym, jak Bóg ma działać. I niezwykłe jest też, że mamy takiego Boga. Wiecie, bo gdyby Bóg był ograniczony, no to nie byłby doskonały. To nie byłby doskonały, prawda? Był ograniczony ludźmi, był ograniczony jakąś doktryną Kościoła, a Bóg nie jest ograniczony niczym. To jest niezwykłe właśnie, że w tym imieniu też objawia nie tylko, że się nie zmienia, ale też tym, że jest niczym nieograniczony. Żadną ludzką filozofią, żadną ludzką nauką, żadnym ludzkim działaniem. Jest oparty, zakorzeniony w swoim słowie, ale jest Bogiem, który robi to, co chce. Jest Bogiem, który robi to, co chce i robi to, co uważa, że jest dobre. A wierzę, że jeżeli on uważa, że jest dobre, to jest na pewno dobre. Ale zobaczcie też jeszcze jedna myśl, którą warto pamiętać. Bóg objawił swoje imię tutaj, ale zobaczcie, że tutaj też połączył to z prawem. Tak? To nie było tak, że tylko przypadkowo objawił swoje imię. Mówi, że jestem Jahwe. On też objawił Mojżeszowi prawo, prawda? Pokazał prawo, więc to też jest ważne. Żebyśmy nie rozdzielali tych dwóch rzeczy też, prawda? Żebyśmy nie oddzielali Boga od Jego prawa, od Słowa Bożego, krótko mówiąc, tak? Żebyśmy nie patrzyli tylko na to, prawda, że tutaj jest objawione takie imię, ale patrzyli też na całość Bożego Słowa, tak w tym kontekście, więc i patrzyli na to, że Bóg oczywiście, tak jak mówię, zawsze, kiedy daje obietnicę, kiedy pokazuje, że chce rzeczywiście Ci błogosławić, to mówi często ale, tak? Pamiętamy o tym. Mówi często ale, czyli albo jeśli, prawda? Będę Ci błogosławił, ale oczekuje też od nas, prawda? Od nas właściwej postawy. To nie jest też tak, że oczywiście to nie zaprzecza łasce Bożej, absolutnie, ale kiedy mówi o obietnicach, to często podkreśla to, że oczekuje tego też, co On zdecydował dla nas, co On zaplanował dla nas i jak chce nas widzieć i co chce, żebyśmy czynili, tak? Wobec Niego. Więc jest to bardzo ważne, że objawia swoje imię, pokazuje swoje błogosławieństwo, bo myślę, że te wszystkie znaczenia imion, które dzisiaj przeczytaliśmy, no trudno zaprzeczyć, że nie są błogosławieństwem dla człowieka, prawda? Bo są te obietnice, są dla nas sprawiedliwość, pokój, prawda? Bóg jest lekarzem, Bóg jest, prawda, pokojem. Wiele tych rzeczy, właściwie większość, a może nawet wszystkie, są rzeczami dobrymi, pozytywnymi, błogosławieństwem dla każdego z nas. Ale też Bóg mówi, że łączy to też z tym wymaganiem, które stawia wobec nas, tak? To nie jest oderwane jedno od drugiego. Jakkolwiek, myślę, że ważną taką rzeczą, chciałbym zamknąć ten cykl, ważną myślą właśnie są te dwie rzeczy, o których powiedzieliśmy, czyli Bóg jest tym, który jest niezmienny. Bóg jest tym, na którego czas nie ma wpływu. Nie jest ograniczony 24 godzinami, tak? 365 dniami, wiosną, latem, jesienią, zimą, tak? Nie ma to na niego wpływu. Nie starzeje się. Nie rośnie, tak? Te wszystkie procesy, które są na ziemi, nie obowiązują go. Jest ponad tym wszystkim, krótko mówiąc, i to jest niezwykłe. I właśnie ciężko nam czasami to rozumieć i wierzyć w to. Wiem, że to nie jest czasami łatwe, bo my żyjemy w tym cyklu, prawda? Wszystko na naszym świecie sprowadza się do ograniczeń. Wszystko się sprowadza do ograniczeń. Jest początek, jest koniec, jest wiosna, jest lato, spadają liście teraz, prawda? Zaczyna się szkoła, która się potem kończy. Wszystko ma swój początek i koniec, a Bóg nie ma początku i końca. I dlatego to jest tak niepojęte. dla nas. Dlatego to jest tak trudne czasami do zrozumienia, ale z drugiej strony, kiedy zaufamy w to, kiedy będziemy wierzyć w to, to rzeczywiście będzie to, czego Bóg od nas oczekuje. Oczekuje takiego nastawienia, z którym ty do Niego przychodzisz, takiego Boga w Nim widzisz. Kiedy zaczynasz się modlić, to wiesz, że Bóg właśnie jest tym, który się nie zmienia. Stoją za Nim wszystkie te obietnice, stoją za Nim wszystko to, co powiedział w swoim słowie. I nie wyprze się tego, nie wykręci się z tego, nie powie, o, to jakoś mi się tam przez przypadek napisało. Nie? Ale jeżeli powiedział, to jest to dla nas gwarancją rzeczywiście tego, że to Bóg powiedział. Ale wtedy, kiedy będziemy rzeczywiście wierzyć, że ten Bóg Jahwe jest tym, który się nie zmienia i że nie jest ograniczony, prawda, wszystkimi tymi naszymi ludzkimi ograniczeniami, które mamy. Więc zachęcam was też, żebyśmy pamiętali o tym zawsze, kiedy przychodzimy do Niego, żebyśmy patrzyli właśnie przez pryzmat Bożych imion na Boga. Nie przez pryzmat ograniczeń, nie przez pryzmat doświadczeń w naszym życiu, chociaż często są to dobre doświadczenia, czasami mniej przyjemne, czasami bardziej, ale to nie wyznacza Bożego obrazu do końca, tak? To, co się wydarzyło, czy to, co przeżyliśmy, miało wpływ na pewno, wyciągnęliśmy często wnioski z tego, doświadczenia różne, ale to nie zmienia charakteru Boga, to nie zmienia obrazu Boga. Obraz Boga rzeczywiście jest definiowany przez obraz, który On sam objawił i który chce, żebyśmy widzieli, kiedy mamy z Nim relację. Amen.